Jest 7 członków, jest 5 obecnych, więc jest, wszystko się zgadza, możemy rozpoczynać. Dzień dobry, witam na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Witam pana wiceburmistrza, panie z wydziału, pana reprezentującego CUS i radnych panią z biura rady. Na dzisiejszym posiedzeniu porządek posiedzenia, możliwości uzyskania przez dzieci i młodzież pomocy psychologicznej na terenie miasta Czeladź, opiniowanie materiałów sesyjnych, ale w tym będzie pismo pani Agnieszki K. dotyczącego wyrażenia zgody na pobieranie dodatku mieszkaniowego i sprawy różne. Przejdziemy do pierwszego punktu posiedzenia i bym poprosiła o przedstawienie materiału.
Panie Naczelnik, bardzo proszę o krótkie wprowadzenie.
Tak, ja pozwolę sobie oddać głos pani synie.
Ja mam,
pani syna wejdzie, zacznie, a w sprawach szkół, przedszkoli będę odpowiadać.
To jest technika.
Tak. Zaraz za pana prawda.
Jeden podział obowiązków się nazywa.
Tak się nazywa.
Nie, powiem państwu tak, ten temat jest taki troszkę edukacyjny, troszkę polityczno społecznym znaczeniu, tak? Więc tu, gdzie jest ta część po stronie polityki społecznej, to pani naczelnik Lisowska powie, a jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, jeżeli państwo będziecie mieć pytania, to ja jak gdyby opowiem, a pani zna pokrótce na razie streść.
Więc tak, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, która działa na terenie naszego miasta, to jest i funkcjonuje od 2014 roku tak zwany u nas punkt informacyjno-konsultacyjny. On oczywiście funkcjonuje zgodnie z naszym gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i siedzibę swoją ma na Rynku 22. Tam przyjmują specjaliści, że tak powiem, z różnych dziedzin, natomiast mamy tam i radców prawnych, adwokatów, ale również terapię uzależnień i to jest jakby skierowane stricte do osób uzależnionych i współuzależnionych i instruktora terapii do spraw narkotyków. Jest tam właśnie zatrudniona pani psycholog, która przyjmuje w piątki. I jest to w sumie tak już od lat, że to są piątki dla pani psycholog. Jeżeli chodzi o punkt konsultacyjny właśnie, to finansowany on jest z naszych środków tak zwanych kapslowych. I tutaj on jest tak naprawdę dla wszystkich mieszkańców Czeladzi. Oczywiście z uwzględnieniem osób, których dotyczy jakaś forma uzależnienia, natomiast ci specjaliści, którzy przyjmują, to również przyjmują osoby, że tak powiem, które no nie mają takiego problemu i też można z tej pomocy skorzystać. Punkt jest również właśnie dla dzieci i młodzieży, natomiast od razu jakby się do tego odniosę, w zeszłym roku ze sprawozdań, które mamy, z tego punktu no młodzież nie korzystała. Z tych statystyk, które mamy, to tutaj jakby młodzież nie korzystała z tego. Z właśnie placówki, nie placówki, szkoły i przedszkola publiczne, to tutaj Eli oczywiście oddam głos. Natomiast jeżeli chodzi o stowarzyszenia, to jesteśmy po rozstrzygnięciu konkursów i dwa stowarzyszenia między innymi realizują w ramach swojej działalności pomoc psychologiczną i jest to Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psychoruchowym. I tutaj jakby ta pomoc skierowana jest stricte do członków tego stowarzyszenia i Fundacja Uskrzydlić Marzenia i tutaj te warsztaty i powiedzmy indywidualna pomoc psychologiczna jest generalnie skierowana do mieszkańców Czeladzi. Poza tym na terenie naszego miasta jest Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, filia w Czeladzi i tutaj również udzielana jest pomoc psychologiczna. Trzy razy w tygodniu, są to poniedziałki, wtorki i środy. I to jest pomoc skierowana w ogóle dla mieszkańców powiatu będzińskiego. Tutaj macie państwo też w materiale wypisane, jakie formy pomocy są dostępne w ramach jakby tego ośrodka. Więc tak naprawdę jakby z mojej strony...
Jeszcze pani Justyna, proszę uzupełnić o siedzibę, bo
Ja siedzimy z towarzyszeń.
Tak, pamiętam, że też o to dopytywałem, gdzie, które stowarzyszenie
to są tak, to są tak zwane nasze stowarzyszenia, mające siedzibę na terenie miasta Czelać i Czelackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psychologowym. Siedziba jest na Norwida 11 na Piaskach. Natomiast Fundacja Uskrzydlić Marzenia ma swoją siedzibę tutaj na Katowickiej 87.
Na Norwida jest nasz budynek przekazany w użytkowaniu stowarzyszenia.
A był remont zrobiony jakiś?
Remont będzie robiony, jak będziemy mieli środki. A o te środki się staramy, bo ja byłem...
Prosiła Pani.
Tak, ja byłem...
To już jest długo.
No tak, ale proszę Państwa, ja nie pracuję.
Tak, ale nie, ja tutaj Panu radnemu przekazuję.
No, ja jestem od kwietnia. W każdym razie staramy się, bo piszemy, zobaczymy jak wyjdzie, wpiszemy wspólny wniosek z Siemianowicami. Jeżeli się uda, to z tych środków zewnętrznych będziemy robić ocieplenie. Bo tam faktycznie chyba to są najgorsze warunki ze wszystkich stowarzyszeń, jeżeli chodzi o funkcjonowanie.
Bo tam wchodziło w zakres jeszcze ogrzewanie.
Tam największym problemem jest ogrzewanie, dlatego
że... Włączenie do sieci miejskiej.
Tam były piece. No. Jak były piece, to w miarę to funkcjonowało. No. W momencie, kiedy zostało to zmienione na, to się nazywa, panele na podczerwień, w tym momencie zrobił się problem, dlatego że zaczęły przychodzić rachunki, które były bardzo duże. No i w okresie zimowym jest problem, żeby tam funkcjonować, bo jest niska temperatura. A no jak nie ma ocieplenia, no to lepiej nie będzie. Okna nawet jak były wymienione, to i tak jest zimno. Także staramy się o to, żeby jeżeli się da...
Ale mury nie są ocieplone.
Proszę?
Mury nie są ocieplone.
Nie, tylko okna zostały wymienione. Nie wiem w którym roku, ale budynek jest w ogóle, nie wiem, chyba z lat 70. albo nawet wcześniej. Jest to taka willa. Nie wiem, czy Państwo
to jest wiecie.
Nie wiem, bo tym jest zewnętrzny budynek otynkowany, także trudno mi jest powiedzieć, co jest pod tynkiem. W każdym razie wiemy i chcemy jak najszybciej to zrobić.
Ja jeśli mogę dodać, mogę? Ten temat tu w woli uzupełnienia Panu Radnemu, ten temat tego stowarzyszenia i budynku ciągnie się już bardzo długo. Od tego czasu nawet jak ja byłam przewodniczącą Komisji Finansowo-Budżetowej, bo też wtedy wpływały takie wnioski o docieplenie i tak dalej, ale wiem od pani prezes, że rozmawiała tutaj z panem wiceburmistrzem.
Byłem na miejscu, znam temat, wiem o co chodzi, natomiast no, staramy się o środki zewnętrzne, bo ocieplenie tego budynku takie tanie nie będzie, mimo że budynek nie jest duży.
Jest dość spory. Tam wolontariusze.
Jak będę coś wiedział, to komisji przekażę informacje, ale na razie wiem, że wniosek chyba z Siemianowicami Pańskim, aby mówiła, nie wiem, czy został już złożony, ale nie wiem, kiedy ma być rozstrzygnięcie pod koniec roku. Także poczekamy jeszcze.
Dziękujemy. Można przejść do punktu dalszego.
I kolejna część to oczywiście pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Tutaj, Szanowni Państwo, specyfika oświaty, edukacji. Skierowana jest to do konkretnej grupy docelowej, czyli do uczniów danej szkoły. Mamy 6 szkół podstawowych, której właśnie mamy tą pomoc psychologiczno-pedagogiczną i przedszkola nasze publiczne, mamy 7. I tutaj wszystko regulują przepisy ustawy Prawo oświatowe. Wcześniej była ustawa o zmianie przepisów ustawy Prawo oświatowe. Weszliśmy w drugi stopień standaryzacji, czyli mamy wprost wskazane w przepisach, jakich specjalistów, nauczycieli musimy zatrudniać w naszych szkołach i przedszkolach. Oczywiście co do ilości godzin decyzję podejmuje dyrektor. Mamy tylko ogólne standardy wskazane. Ilu tych psychologów, pedagogów specjalnych, terapeutów i logopedów ma być w tej standaryzacji. I tak każdy uczeń w szkole czy w przedszkolu ma dostęp do psychologa, tak samo jego rodzic. Może to być z powodu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z powodu opinii wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, ale również ze wskazań nauczyciela. Także tutaj ta pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dostępna dla każdego. Także tyle może, żeby jeżeli Państwo będziecie mieć szczegółowe pytania, to ja odpowiem chętnie.
Dziękuję bardzo. Jakieś pytania?
Ja mam takie króciutkie. Z tego punktu informacyjno-konsultacyjnego dużo osób korzysta, bo ono się mieści w systemie.
To znaczy tak, co do ilości konsultacji za zeszły rok, to co prawda akurat nie mam tutaj tego zsumowanego, ale wyglądało to w ten sposób, że na przykład jeżeli chodzi o specjalistę do spraw przemocy, to było udzielone 91 konsultacji, do spraw uzależnienia od alkoholu 142 konsultacje, specjalista do uzależnień od narkotyków 145 konsultacji, radca prawny 49 konsultacji, a adwokat 277 konsultacji.
Tutaj
tak, no adwokat ewidentnie, że tak powiem, największe ma zainteresowanie, natomiast no tak mówię, ten punkt generalnie tak naprawdę w mieście nam jest dość potrzebny.
Jak on jest finansowany z jakiegoś projektu, czy to jest?
To jest w ramach gminnego programu.
Odnośnie ośrodka wspierania dziecka i rodziny w Będzinie, tutaj z filią Szczeladzi, gmina ma jakąś możliwość zwiększenia tam pracy tych specjalistów, dlatego że ogólnie termin czekania teraz do psychologa w tym punkcie jest 3 miesiące. Nie ma czegoś takiego tam jak terapia psychologiczna indywidualna i terapia psychologiczna z rodziną. Jako działa, ale on fizycznie nie istnieje. Tam jest, pani psycholog może taką terapię zrobić, ale raz na 2 miesiące, więc terapią ciężko to nazwać, ponieważ nie mają takiego zakresu. Ja na opinię, wczoraj ją odebrałam, czekałam 5 miesięcy. Myślę, że ten czas czekania na opinię w poradni, bo oni się przede wszystkim tam zajmują opiniami niż konsultacjami, jest bardzo długi. Tak samo logopedzi. Następna wizyta na przykład moich dzieci jest za 2 miesiące.
Ja, panie przewodniczący, tak? Mówimy o filii?
Tutaj.
Pani opowiadała.
Czy mówimy o poradni psychologiczno-pedagogicznej?
O filii. A filia jest gdzie, przepraszam?
Na 11 listopada. To jest.
Dobrze. Ja myślałam, że filia jest.
Pewnie mówi o zaszpitale.
Zaszpitale.
Tak? Psychologiczno-pedagogicznej.
To jest powiatowe,
czyli ja myślałam, że to jest ta filia, jako filia z Będzina tutaj.
Rada psychologiczno-pedagogiczna podlega powiatowi, organom prowadzącym jest powiat będziński.
Rozumiem. Myślałam, że o tej, bo nie ma tu adresu i po prostu myślałam, że to jest ta filia.
11 listopada.
11 listopada. Tak. Dobrze, w takim razie nawet nie znam.
Jeżeli chodzi o powiat, no to myślę, że mamy radny powiatowy i z nim można o tym rozmawiać.
Nie, myślałam, że jest to wprowadzone ze względu na to, jako dostępność w mieście, tak?
Nie, bo to jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna, swoją główną siedzibę ma w Będzinie, a u nas jest tylko filia.
Natomiast z miastem.
I właśnie chciałam powiedzieć, bo nie wiedziałam, czy mówimy o tym samym, ale wszyscy wiemy,
o tym
terminy dokładnie.
Dlatego, że tu nie ma adresu, myślałam, że tu jest wprowadzone. Nie, nawet nie wiedziałam, że na 11 listopada jest filia ośrodka wspierania dziecka i rodziny.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nie jest nasza, jak gdyby pod naszą jurysdykcją, ale to powiem tak, w całej Polsce jest taka sytuacja, że to te diagnozy trwają bardzo długo, natomiast sama poradnia nie prowadzi takich typowych terapii, dlatego że głównie zajmują się diagnozowaniem właśnie dla szkół, przedszkoli czy innych placówek oświatowych działających. No, u nas nie ma placówek typowych, a są szkoły, przedszkola,
ale to nie jest przez nas finansowana w żaden sposób.
Rozumiem, ale ta filia w Czeladzie, o której tutaj piszę na 11 listopada, tam działa w budynku biblioteki.
A to jest ośrodek wspierania dziecka i rodziny, to jest jakoś
różnica. Rozumiem,
dobrze.
To jest podmiot informujący do tego, ale które to są?
Jeden na 11 listopada.
To znaczy tutaj u nas jest tylko filia, natomiast to jest
jako powiat. Okay. Aha, czyli dobrze.
Tak, to jest tutaj.
I poradnia wspierania dziecka i rodziny w Będzinie, ośrodek, przepraszam, wspierania dziecka i rodziny to też jest Będzińskie, powiatowe.
Aha, czyli.
No bo ma być tak, że poradnia ma wydać opinię, orzeczenie, a problemami tymi, które się ewentualnie pokażą w opinii albo orzeczeniu, ma się zająć przedszkole lub szkoła. I wtedy rozpoczynają się cykliczne zajęcia, bo wtedy dzieciom tym można pomóc. Dlatego u nas w szkołach i przedszkolach są zatrudnieni dodatkowo specjaliści, żeby objąć pomocą to dziecko.
bo zawsze jak rodzic przynosi opinię albo orzeczenie, to dyrektor ma obowiązek tym już się zająć i musi być zgoda na to, że z takim dzieckiem rodzice wyrażają zgodę na prowadzenie zajęć przez specjalistów.
Tak, tak, to rozumiem, tylko myślałam, że ta filia to jest szpitalna. Dlatego
to do szpitalnej tam z tyłu to jest właśnie też psychologiczno-pedagogiczny.
Dobrze, rozumiem. Jakieś jeszcze pytanie odnośnie materiału przygotowanego? Pan Zbigniew.
Chciałem się zapytać, jak się kształtują te liczby? Czy macie Państwo jakieś porównanie do ubiegłego roku? Czy te porady się zwiększają, zmniejszają?
Znaczy mówimy o PIK-u, tak?
No w ogóle w tej
chwili mówimy, bo są jakby wszystkie różne kwestie. Konsultacja, jak również ilość dzieci, które uczestniczy w zajęciach.
Tak, tak.
W tym materiale nie ma pełnej wiedzy, jeżeli chodzi o ilości, jak one się zmieniły, powiedzmy, w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Jeżeli Państwo to interesuje, to możemy takie zestawienie przygotować,
tak, bo dzisiaj... Tak, bo że na ten rok, prawda?
Tak, 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 na ten rok.
Teraz nie możemy tego porównać. Musielibyśmy pytać dyrektorów, jak ich spytamy, to możemy Państwu przedstawić.
Ja mogę Panu odpowiedzieć ogólnie, jeżeli taka odpowiedź będzie satysfakcjonująca, żeby już, że tak powiem, nie robić statystyk, bo ja co roku mam taką informację, jak to wygląda. Znaczy to jest taka moja do arkusza akurat, natomiast powiem tak, liczba orzeczeń, opinii z roku na rok rośnie. Dlatego mamy coraz więcej zajęć, dlatego mamy coraz więcej specjalistów zatrudnianych w szkołach i przedszkolach. No i no jest to widoczne, że u dzieci diagnozuje się dysfunkcję, jest potrzebne wspomaganie w różnych aspektach. Jeżeli chodzi o przedszkola, to widać, że są to przede wszystkim logopedzi, którzy są potrzebni. Bardzo popularna jest teraz, jest popularny TUS, czyli trening umiejętności społecznych. Bardzo dużo dzieci ma z tym problem, nie potrafi jak gdyby odnaleźć się w społeczeństwie, nie potrafi się odnaleźć w takiej codzienności i ten trening umiejętności społecznych jest coraz bardziej popularny i faktycznie widzimy tą tendencję wzrastającą. Natomiast to jest, jeżeli chodzi o przedszkola, natomiast jeżeli chodzi o szkoły, to tutaj na pewno właśnie spotkania z psychologiem, pedagog specjalny, który jest skierowany typowo do dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Ilość konsultacji, ilość spotkań z roku na rok rośnie, ponieważ rośnie liczba dzieci, które tej pomocy potrzebują.
Czy w tym jest, są też porady w zakresie pomocy w razie depresji?
Tak, jeżeli chodzi o psychologów, pedagogów, bo musimy, wiecie Państwo, wprowadzono teraz nowe stanowisko, dzisiaj z Panem Burmistrzem o tym rozmawialiśmy, no bo no co to jest ten pedagog specjalny? To jest typowo stanowisko dla dzieci z orzeczeniami. Tutaj pedagog specjalny nie dość, że obejmuje opieką te dzieci, młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zajmuje się też całą dokumentacją, ale jest też ten pedagog, tak zwany stary pedagog, który kiedyś też wspierał tych uczniów. Dodatkowo, co kiedyś nie było obowiązkowe, mamy teraz stanowiska psychologów i oni właśnie mają swoje pensum, swoje godziny i mają godziny rozpisane i w każdej chwili, jeżeli uczeń potrzebuje chociażby z takich powodów konsultacji, może się zwrócić bezpośrednio do psychologa albo przez wychowawcę.
Dziękuję.
Ja jeszcze dodam, że ta pomoc, bo w szkole pracowałem 35 lat, została bardzo rozbudowana. Nigdy takiej pomocy, tak jak teraz, nie było. Był tylko jeden pedagog na szkołę i to do tej pory wystarczało. Od pewnego czasu musi być psycholog, pedagog specjalny i bardzo wielu specjalistów, w zależności od orzeczeń, bo one mogą mieć charakter logopedyczny, rewalidacji ruchowej lub innych zajęć, które się odbywają. I dodatkowo jeszcze są nauczyciele, którzy są pomocą podczas prowadzenia lekcji dla tych uczniów, którzy mają orzeczenia. Kiedyś był, to chyba w zeszłym roku, mieliśmy taki czas, kiedy z burmistrzem przekazywaliśmy wielokrotnego użytku bidony. Burmistrz się zdziwił, że dziewczyna wchodzi do klasy, to jest dwóch nauczycieli. Czegoś takiego nigdy nie było. I to świadczy o tym, że społeczeństwo, szczególnie dzieci, potrzebują coraz więcej pomocy. I stąd nasze nakłady, jeżeli chodzi o edukację są coraz większe.
Z drugiej strony ja mam swoje spostrzeżenie takie, ale to wynika z rozmów z osobami związanymi z oświatą, że te orzeczenia też wydawane są czasami chyba trochę na wyrost i nie jest to w jakiś sposób sprawdzane i tak naprawdę ja nawet na przykładzie tam gdzieś moich dzieci przychodzą i pojawiają się ci nauczyciele, to jest taki wybieg, mam wrażenie, rodziców, żeby pewne rzeczy wytłumaczyć odnośnie zachowania dziecka i z moich obserwacji wynika, że czasami nauczyciel pomagający nic nie wnosi do wychowania tego dziecka w szkole. No jest to dodatkowy obowiązek, ogromne nakłady na samorządzie i też właśnie chciałem o to zapytać, czy jest jakaś ewaluacja w ogóle robiona, nie? Czy to jest tak, że dziecko dostaje orzeczenie i ono już bezterminowe?
To znaczy, to
pewien czas jest kontrola.
Ewaluacja przeprowadzana jest, ponieważ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na pewien okres, na etap edukacyjny. I zazwyczaj, jeżeli dziecko ma trwałą dysfunkcję, którą trudno usunąć ad hoc, jest to etap przedszkolny, potem etap pierwszy, czyli klasy 1-3, potem 4-8, a potem szkoła ponadpodstawowa. No i ta ewaluacja jest na tym etapie, kiedy trzeba się udać do tej poradni psychologiczno-pedagogicznej i ten psycholog, ten zespół, bo tam jest cały zespół, który jest powoływany do sprawdzenia, jak wyglądają postępy, jeżeli chodzi o daną dysfunkcję, daną niepełnosprawność, on orzeka o tym, czy będzie kontynuowane orzeczenie, opinia, czy też nie. To tutaj jak gdyby jest już w rękach tych specjalistów, natomiast my, nauczyciele, szkoła, samorząd, nie mamy żadnej możliwości, żeby podważyć orzeczenie, a orzeczenia, opinie, w zależności od tego, jaka to jest niepełnosprawność, narzucają na nas pewne obowiązki. Chociażby zatrudnienie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. I to są właśnie ci nauczyciele, którzy do konkretnych niepełnosprawności są zatrudniani, bo też musicie Państwo mieć świadomość, że nie do wszystkich. Ale też jest ważne, bo pewnie nasuwa się czasami pytanie, no jak mam dwóch, trzech, na przykład w jednej klasie to co mam trzech nauczycieli, czterech, no nie. Nie zatrudnia się nauczyciela do dziecka, tylko do oddziału. Na przykład jeden nauczyciel współorganizujący może jak gdyby wchodzić też do różnych klas, w zależności od tego, jaką ma liczbę godzin. Dla takiego nauczyciela specjalisty tutaj my jedynie jako organ uchwalamy tak zwane pensum, czyli liczbę godzin, które musi tygodniowo wypracować, żeby ten etat mieć. O ile oczywiście go ma, bo to zależy też od potrzeb. Bo wiecie Państwo, przyznawanie godzin czy nauczyciela współorganizującego, czy specjalistów wynika z przepisów wprost, ale też z posiedzenia zespołu, który jest powoływany na poziomie szkoły, jest zespół, najpierw jest opracowywany taka wielofunkcyjna ocena ucznia, potem jest IPED tak zwany, gdzie to, co jest w orzeczeniu, jest jak gdyby omawiane i wskazywane, czy zespół się do tego przychyla, bo nie zawsze tak musi być. Tylko musimy pamiętać o jednym, że trudno jest podważać to, co mówi poradnia, więc zespół opracowuje i co pół roku jak gdyby podsumowuje działania i prowadzi ewaluację jak gdyby swoich działań i tych dodatkowych zadań, które zostały nałożone na nauczycieli, których się zatrudnia.
Ale ja też coś dodam, bo akurat dzisiaj od znajomej widziałem takie właśnie orzeczenie z powiatowej poradni i tam w końcowych postanowieniach tego orzeczenia i tak dalej jest informacja, bo tutaj dziecko powiedzmy było chyba druga, trzecia klasa i tam jest informacja, że ten konkretny zakres czynności szkoły, rodzica i tak dalej wyznacza się termin i będzie on po zakończeniu piątej klasy weryfikowany ponownie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Czyli ta ewaluacja jakiś na pewno oni sami na siebie też nakładają.
No i tak samo rodzice nie chcą przekazywać dzieci do jakby przedszkoli specjalnych, tylko dają do normalnych przedszkoli, nakładając na przedszkola obowiązek właśnie, który powinno się pomóc w każdy sposób, powinny być w takich przedszkolach dostosowanych do siebie, gdzie mają na pewno lepsze wejście w start, w dorosłość powiedzmy w tą szkołę, bo emocjonalnie no niestety takie przedszkole z grupą takiej dużej ilości dzieci na pewno nie pomoże tym dzieciom i dlatego teraz przedszkole nawet specjalne tutaj z powiatu szukało dzieci, żeby została ta grupa, bo groziło, że zostanie rozwiązana ta grupa przedszkolna z powodu braku ilości dzieci.
To jest jakaś kwestia zmiany sposobu myślenia, tak? Bo tak jak już powiedziała,
co nie jest krzywda dla tych dzieci.
No nie.
My teraz jakby wpadliśmy w jakiś taki korkociąg tego, że to nauczanie specjalne jest jakieś złe, że ono stygmatyzuje, a ono tak naprawdę jest dobre dla tych dzieci. Ja znam rodziców, którzy zdecydowali się na takie decyzje. Są bardzo zadowoleni i mówią, że żałują, że nie wcześniej, że takie na siłę gdzieś tam, no nie szybko, tak się po prostu zdarza, że to dziecko ma specjalne potrzeby i nie zawsze pchanie je w to środowisko, dzieci, które tych potrzeb nie mają, jest dobre dla tego dziecka.
Wszystko zależy od stopnia niepełnosprawności.
No ale nie, jak z dyrekcją różnych przedszkoli, nie tylko czeladzkich rozmawiam, to te dzieci po prostu mocno sobie czasem nie radzą. Są w stresie, są sytuacje takie czasem opisywane, że...
jakiejś pracy, sami pamiętacie, jak się było, nie było szóstka, podoszóstka, wiecie, to, jakby, tak. To było jako symbol czegoś takiego, że jesteś
tam,
wiesz, trendowaty. I to myślę, to jest jakiś trend do odwrócenia w takiej postrzeganiu i specyfice, pokazaniu tego, że to nie jest nic złego, nie?
Tylko jako pomoc dziecku powinno to być.
Ja jeszcze, jak mogę, to chwilę o finansach. Żebyście Państwo mieli świadomość pewną. A do tej pory była sytuacja taka, że do pewnego czasu, jak było orzeczenie, to dało się wpisać do kolejnego roku budżetowego, żeby było finansowanie, bo otrzymywaliśmy subwencję oświatową. A po tym terminie, to był chyba koniec września, albo któryś... Tak, po tym terminie, jeżeli ktoś przyniósł z poradni orzeczenie i musieliśmy dać dodatkowe zajęcia, to już finansowanie musiało być stuprocentowe z gminy. To było bardzo niekorzystne. Teraz dzisiaj, żeśmy rozmawiali, bo Pani jest naczelnik po szkoleniach, ten trend będzie odwrócony, czyli będzie sytuacja porównywania środków, które otrzymujemy na tą pomoc i jakie środki żeśmy wykorzystali. Jeżeli wykorzystamy mniej, to te środki będą później zmniejszone, ale jak więcej, to być może będziemy mieli większe środki. To jest korzystna dla nas zmiana, bo zawsze te 4 miesiące było, nie było, 1/4 roku, 1/3, bo to 4 miesiące powodowała, że to finansowanie tych potrzeb specjalnych było na tyle dużo, że nas to sporo kosztowało, bo to jest 7 przedszkoli plus 6 szkół, to naprawdę nas sporo kosztowało.
Duże obciążenie gminy. Jeszcze jedno pytanie mam. Czy w każdej szkole przede wszystkim w dostępnym miejscu jest widoczny telefon zaufania dla dzieci?
Myślę, że tak. Natomiast mam jutro jeszcze naradę z panem burmistrzem, będziemy
dyrektorem
siedzieć. Zadam to pytanie, powiem tak, do szkół, do których chodzę na kontrolę, na pewno tak. Do szkół, gdzie chodzą moje dzieci i wchodzę, też tak. To jest SP3, SP7, SP4, mogę potwierdzić, że tak.
7 i 7.
Dokładnie.
To są wszystkie telefony przy wejściu do szkoły.
Tak, SP4 jest teraz od paru dni taka duża infografika na samym wejściu, olbrzymia, nie wiem, czy nie wiem, jakieś stowarzyszenie, czy jakaś fundacja to przekazała.
Tak. Tak. Więc wydaje mi się, że tam nie chciałabym wprowadzić w błąd.
Że wszędzie.
Zapytamy. Tak, i damy odpowiedź na
to. Nie w dziewicę, tylko nie wiem, czy to jest po prostu...
Ja myślę, że jest to obligatoryjne, pilnują tego pedagog specjalny, psycholog. Raczej tutaj. Tak, ale tak jak mówię, nie powiem w 100%, bo nie byłam i osobiście nie sprawdziłam w każdej, także...
Dziękuję. W takim razie jeszcze jakieś pytanie odnośnie tematu komisji. Dziękuję bardzo za przygotowanie materiału i przedstawienie. Przejdziemy do drugiego punktu, czyli w sprawie pisma pani Agnieszki K. dotyczącego wyrażenia zgody na pobieranie dodatku mieszkaniowego. Poprosiłabym o przedstawienie, jakby stanowiska.
Ja ze strony konkursu jestem kierownikiem zespołu do spraw realizacji świadczeń i dodatków. Nowy twór w postaci CUS-u, też wszystkie nowe nazwy, do tej pory był to dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. W ramach działu funkcjonuje sekcja dodatków mieszkaniowych. Jeśli chodzi o ten wniosek pani, pierwsze co, nie ma czegoś takiego jak, ponieważ nie można złożyć wniosku na, nie wiem, kartce papieru z uwagi na to, że wniosek jest sformalizowany, wynika on z uchwały Rady Gminy, Rady Miasta w Czeladzi. To jest jakby taki pierwszy moment. Natomiast ta sytuacja jest znana pracownikom sekcji, ponieważ z tego, co koleżanka pamięta, w zeszłym roku ta osoba dzwoniła, przedstawiała swoją sytuację, koleżanka informowała, najlepiej złożyć wniosek, zbadamy sytuację i tak dalej. Natomiast nie doszło do tego. U pani kwestia rozchodzi się nie o dochody, ale o metraż, który jest o powierzchnię normatywną, która jest wskazana w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Pani zamieszkuje sama, więc powiedzmy takim podstawowym, podstawową powierzchnią normatywną jest 35 metrów kwadratowych na osobę. Natomiast z uwagi na to, że jak pani opisuje w piśmie, porusza się na wózku inwalidzkim, taką powierzchnię z automatu zwiększa się o 15 metrów kwadratowych, więc już mamy 50. I jest również możliwość zwiększenia o 30 albo o 50%. 50% tylko w tym przypadku, jeżeli udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%. Te wyliczenie praktycznie nie zdarza się w mieszkalnictwie normalnym, czy to mieszkania, bloki, więc tutaj istnieje możliwość podwyższenia tej powierzchni normatywnej o kolejne 30%, ale w przypadku tej pani daje to maksymalnie 65 metrów kwadratowych. Pani deklarując powierzchnię zadeklarowała 69,9 albo 99, czyli zaokrąglony do 70 metrów. Więc tutaj zarówno z orzeczeń WSA, jak i NSA nie ma tutaj dowolności uznania administracyjnego. Jest to sztywne przekroczenie nawet o 1/10, czy 1/100 metra kwadratowego, jakby
eliminuje
osobę z możliwości przyznania takiego dodatku. Zawsze stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania. No to wtedy SKO jakby związane też decyzjami Naczelnego Sądu Administracyjnego albo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pewnie to potwierdzi. No chyba, że bo twórczość czasami WSA i SKO jest różna. Można trafić na różne zespoły orzekające, ale generalnie SKO jest zawsze związane decyzją WSA i NSA. Jeśli chodzi o to, co gmina może zrobić, tak? Jest kilka możliwości, natomiast dla zobrazowania dodatek mieszkaniowy jest finansowany w 100% ze środków własnych, tak? Więc to jest jakby, nie ma tutaj dotacji z budżetu państwa. Powiedzmy, dane za 2024 rok wyglądają w ten sposób, że z dodatku mieszkaniowego w sumie jako jedna osoba, pomimo że korzystała przez cały rok, jest wskazana jako jedna, znaczy jedno gospodarstwo domowe. To powiedzmy, z dodatków mieszkaniowych w zeszłym roku skorzystało 567 rodzin, wniosków złożono 956, przyznające decyzje to 905, decyzje odmowne 46. 905 plus 46 nie daje 956, ale z uwagi na to, że decyzje są wydawane na pół roku i one przechodzą z roku na rok, tak więc mogą być nieujęte w zestawieniu. Gmina w 2024 roku poniosła koszty w wysokości nie z 3 tysięcy, 2 miliony 100 tysięcy złotych, tak? Więc są to dość znaczne środki, biorąc pod uwagę cały budżet dotyczący pomocy społecznej i pobocznych. Natomiast no, zaprezentuję Państwu, co wynika z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Tak? Natomiast tu, gdzie gmina ma w trzech miejscach możliwość modyfikacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dotyczy to między innymi, ponieważ w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i wieloosobowego kryterium jest różne. Tak? Jest ono ustalane procentowo w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i przyjmuje się, że dla gospodarstwa jednoosobowego jest to 40%, dla gospodarstwa wieloosobowego na osobę jest to 30%. I tutaj ustawodawca od 2021 roku dał furtkę ewentualną gminie do modyfikacji takiego stosunku procentowego. Ale w tym wypadku tylko w górę, tak? Czyli wiadomo, podwyższamy, łączy się to z większymi wydatkami gminy, gdzie i tak ten wydatek jest tak duży, że wydaje mi się, że my jakby zostaliśmy na tym, co jest napisane w ustawie jako wartość taka klasyczna, startowa, tak? Drugą możliwość ustawodawca dał również Radzie Gminy mamy te przekroczenia, te dodatkowe 30%. Tutaj Rada Gminy również może tylko i wyłącznie podwyższyć taki udział procentowy, co wiadomo idzie za wydatkami i to dotyczyłoby akurat tej pani. Natomiast tak jak mówię, no, na 956 wniosków, no, bez mała 1000, no, jest to jedna sytuacja, tak, i wydaje mi się, że no, jedna sytuacja no, nie może jakby nie może być wnioskiem, tak, dla Rady o takie podwyższanie. Natomiast jest jeszcze jedna możliwość, z uwagi na to, że dodatek mieszkaniowy zgodnie z ustawą nie może przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu. Nie będę Państwu tłumaczył, jak się wylicza dodatek mieszkaniowy, bo ja do końca tego nie rozumiem, bo jest to naprawdę bardzo skomplikowana. Wszystko jest zależne od konkretnego lokalu, czy ma ciepłą wodę z kranu, czy ma podgrzewaną, czy ma piece, czy ma różnego innego rodzaju instalacje. Jest to wszystko wyliczane z cennika za 1 kWh, wylicza się ryczałt, który może otrzymywać wnioskodawca. Natomiast na te, powiedzmy, 567 osób pobierających, z informacji z działu wynika, że chyba tylko 7 osób ten ryczałt sobie wypłacamy my bezpośrednio do klienta, natomiast w pozostałych wypadkach jest to wysyłane do zarządcy, do CTPS-u, do spółdzielni, do ADM-u, no, żeby pokrywać te koszty dodatku mieszkaniowego, żeby nie mieć zaległości. No i tutaj, jeśli chodzi o tą maksymalną możliwość tego udziału 70% w tych wydatkach powierzchni normatywnej, tu ustawodawca dał dwie możliwości, czyli pójścia w górę albo w dół dla miasta, dla rady gminy, i można zwiększyć albo zmniejszyć o do 20% punktów procentowych, tak? Więc tutaj to sama informacja dotycząca o podwyższaniu, o pomniejszaniu, to jest kwestia kilkuset tysięcy, w granicach mniej więcej 20%, to jest w granicach 400 tysięcy w górę albo w dół. Ale mówię, no to są, nie mam wiedzy, jeśli chodzi o inne miasta, bo mieszkam tutaj, pracuję tutaj, więc jakby nie interesuję się miastami ościennymi. Natomiast no, ustawodawca coś sobie ustalił, dał możliwość, tak jak mówię, ustawa jest z 2004 roku, no to dopiero, powiedzmy, po chyba kilkunastu latach taka możliwość została Radzie Gminy umożliwiona. Natomiast, no jak mówię, no, każde świadczenie, oprócz oczywiście pomocy społecznej, gdzie tam działamy w ramach uznania administracyjnego, czyli istnieje coś takiego jak zasiłki specjalne, czyli pomimo przekroczenia kryterium, tak jak tutaj Pani mówiła, w świadczeniach rodzinnych czy w funduszu alimentacyjnym, system złotówki za złotówkę, natomiast tutaj takich możliwości nie ma, więc albo mieścimy się w kryterium dochodowym, albo w kryterium metrażowym, no albo się nie mieścimy i jakby, no powiedzmy, mieścimy się, to tutaj dodatek jest zależny od, wiadomo, od wysokości czynszu i od naszych dochodów. Natomiast jeżeli, bez względu na dochody, jeżeli metraż jest przekroczony, tutaj nie ma uznania administracyjnego i tyle. Natomiast mówię, no Pani może złożyć wniosek w każdej chwili i otrzyma rozstrzygnięcie, może się nie zgodzić i odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego w Katowicach.
Dziękuję bardzo. Pani wcześniej korzystała z dodatku mieszkaniowego?
Nie, no z uwagi na przekroczony metraż.
Ale to z tej dokumentacji wynika, że ten metraż przekroczył się dopiero w momencie
dokonania. Nie ma żadnej dokumentacji.
Czyli wcześniej Państwo, ona nie była w ogóle.
Nie ma dokumentacji.
Ja tutaj mówimy w ogóle tego dodatku mieszkaniowego.
Nie, co powiem Panu, tak.
Ale widełki, o jakich
nie ma tu widełek. Dodatek mieszkaniowy, znaczy widełki. Dodatek mieszkaniowy, w naszym przypadku zdarzają się, na przykład dzisiaj podpisywałem decyzję, dodatek mieszkaniowy w wysokości 79 zł 20 groszy, okay, ale zdarzają się dodatki mieszkaniowe w wysokości 1500 zł. Okay. Bo nawet mieliśmy taką sytuację na Piaskach, chyba pięcioosobowa rodzina, nadziekana, bo tutaj mówimy, że dodatek mieszkaniowy nie tylko z kuli bycia właścicielem czy bycia w zasobie gminy, również na podstawie umowy najmu, w rynku wtórnym, tak? Jeżeli właściciel uzupełni wniosek o metraż, o wysokość czynszu, jest załączona umowa i tak dalej, to osoby najmujące mieszkania również mogąc takiego dodatku skorzystać. Więc tutaj jakby kwestia tytułu, musi być jakiś tytuł prawny do reklamy, tak? Ale nie musi to być własność ani najem w postaci CTBS-u, czy tam SIM-u, czy TBS-u. Tutaj to jakby nie ma znaczenia.
Znaczy tutaj Pani ogólnie wnioskuje o wyrażenie zgody, gdzie tak naprawdę Rada
nie jest właściwa do
wyrażenia tej zgody. Raczej nie mamy takich ani kompetencji, możliwości. Moglibyśmy tylko ewentualnie uchwałą zmienić te widełki, ale tutaj jakby jest temat właśnie wyrażenie zgody, co tak naprawdę...
Tak jak mówię, jedyną możliwością, żeby wniosek mógł być rozpatrzony, tak, to jest złożenie sformalizowanego wniosku u nas. Pewnie, no niestety będą to dokumenty, bo tu Pani pewnie utrzymuje się zaświadczeniem emerytalno-rentowych, więc na pewno my też będziemy się kontaktować z ZUS-em, natomiast podstawowe dane też będą wynikały, znaczy będą pochodziły od strony Pani Agnieszki, tak, jeśli chodzi o dochody. Wniosek musi też być podbity przez zarządcę, musi być informacja o tym, że to też jest ważne, że nie ma możliwości zalegania w opłatach, tak? Bo nawet jeżeli osoba nie zalega w opłatach i ten dodatek jest przyznany, to zawsze zarządca z każdym miesiącem informuje nas, czy jeżeli osoba posiada zaległości w czynszu, tak? No to wtedy taki dodatek jest wydawana decyzja wstrzymująca do czasu...
A czy tutaj jest kwestia informacji, tak naprawdę nie wiem, jak to jest, ale tak jak my rozmawialiśmy na przykład z prezesami spółdzielni, to oni nie mają takiej informacji w ogóle, że ktoś jak jest zadłużony, to nie wstrzymuje się mu jakby do
tego. Ale my takie decyzje do niej, ja w tym tygodniu podpisywałem kilka, więc takie...
No, oni mówią, że dla nich to nie ma.
To nie jest problem, oni w ogóle się tutaj nie odnoszą. Rozmawialiśmy z prezesem spółdzielni Czerackiego.
Spółdzielni
Czerackiego. CTBS-u.
No to właśnie podpisywałem decyzję
z CTBS-u, to z Panią prezes.
Jeśli zarządcą, gdzie jest CTBS, na pewno była to decyzja dotycząca tego zarządcy i wynikało, że po prostu jest informacja ze strony zarządcy, że osoba nie reguluje różnicy pomiędzy, powiedzmy, przyznanym dodatkiem mieszkaniowym a wysokością.
A, rozumiem, jak już zostanie dodatek przyznany.
Tak, to jest moment, tak.
Myślałam,
tak,
że jak ma zadłużenie na mieszkaniu.
Nie, tu w tym wypadku nie.
Że w trakcie już, rozumiem.
W trakcie wstrzymuje się realizację decyzji. Nie wydaje się decyzji odmownej w przypadku posiadania zaległości, ponieważ takim w cudzysłowie potwierdzeniem tego faktu jest to, że klient idzie z wnioskiem do zarządcy, czyli powiedzmy spółdzielnia czy CTBS i CTBS podpisuje, w ogóle wypełnia ten druk mówiący o powierzchni, o liczbie pokoi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to jakby, to wie do czego Państwo zmierzają. To tutaj teoretycznie zdarzały się różne później sytuacje, które wyszły po czasie wydawania decyzji, że rzeczywiście chyba w tym momencie, natomiast tak jak mówię, z ustawy nie wynika to w żaden sposób. Natomiast i zarządca ma takie prawo do tego, wypełniając ten wniosek, nie wskazuje się tam o zaległościach. Natomiast jeżeli po przyznaniu dodatku osoba przestaje regulować różnicę pomiędzy przyznanym wysokością czynszu a przyznanym dodatkiem, wtedy taka informacja idzie w naszą stronę i my wydajemy decyzję wstrzymującą.
Jak o tym różnicę? Myślałam, że chodzi Panu
o zaległości
wstecz.
Nie. No bo to by było chyba tak dziwnie, no bo wiadomo, że te dodatki mieszkaniowe, chociaż dzisiaj te kryteria są już w miarę wysokie, tak? Bo to są, powiedzmy, dla gospodarstwa jednoosobowego nie jest to jakiś szok, bo to jest, powiedzmy, kryterium maksymalne, to jest 2860. Natomiast w przypadku wieloosobowego to jest, powiedzmy, w granicach 2150. To jest, mówimy o kwocie w okolicach netto, bo to też jest troszeczkę inna kwota niż netto, bo tu się wylicza na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i tu jeszcze odejmuje się podatek należny i koszty uzyskania przychodu, a i fizycznie to troszeczkę wychodzi nawet więcej niż to, co dostaje pracownik w przelewie, tak? Więc to też dotyczy, bo tak jak mówię, dzisiaj to już nie jest tak źle, natomiast wcześniej były dodatki mieszkaniowe, naprawdę te kryteria były dużo niższe i to rzeczywiście w wielu wypadkach dotyczyło osób posiadających zadłużenie na starcie dodatku mieszkaniowego, no żeby spróbować jakby tej rodzinie pomóc i tą lukę, ten dług wobec zarządcy uregulować, nie? Więc jakby taka była też pewnie idea wprowadzenia takiego dodatku.
Ale dodatek mieszkaniowy jest tendencja spadkowa, jest coraz mniej z roku na rok, czy nie? Cały czas się utrzymuje tak samo?
Powiem Pani tak, tendencja jest bardzo wzrostowa, przede wszystkim z uwagi na to, że w 2021 roku zmieniły się zasady wyliczania dodatku dochodowego, bardzo znacząco wzrosło kryterium. To dla porównania chyba w ciągu 3 lat miesięcznie, powiedzmy 3 lata temu wypłacaliśmy w granicach, nawet nie 3 lata temu, chyba wcześniej, chyba 2 lata temu około 120 tysięcy miesięcznie, dzisiaj wypłacamy 180 tysięcy miesięcznie.
Ale czynsze też wzrosły bardzo dużo.
To no,
bardzo dużo wzrosło.
Znaczy, ja mieszkam za sobie gminy, to aż nie wiem, czy aż tak
może nie
tragicznie, nie?
No nie, no to
no,
no, 50
a tutaj,
może nie.
Ale mamy wzrost zarówno liczby,
znaczący wzrost, tak.
Ale mówię, zarówno z uwagi na te kryteria i też była taka w cudzysłowie akcja chyba zarządców, że namiętnie informowali wszystkich swoich członków, tak? Żeby przychodzili do nas i te wnioski, składali, bo
pieniądze.
Mądrze. Zawsze to działa w dwie strony. Zarządca chce mieć pieniądze, a gmina też chce mieć pieniądze, nie? I no tak, no, ciężko za to powiedzieć, że jest zdrowe.
To też jest niby...
No, to jest spółka.
Spółka,
no, to tak, jest spółka. Więc jakby, no, bilans musi... Bilans musi wyjść na... No, nie wiem, no, sądzę, że na plus musi wyjść niż na zero.
Tak, no, to w spółce dobrze by było być straty.
No właśnie. Więc jakby zawsze, no jak nie wiadomo co się, to wiadomo co chodzi, więc no jakby...
Myślałam, że bezrobocie jakby spadło.
Znaczy więc... bezrobocie jest chyba na poziomie 4%.
4,9%, nie? Inflacja, raz 9.
Nie, bezrobocie jest niskie.
Niskie, dlatego myślałam, że dodatki mieszkaniowe...
Jeżeli chodzi o naszą gminę i powiat, a czytałem, że w innych rejonach Polski to bezrobocie jest zdecydowanie większe, także u nas jest, myślę, dobrze. A wręcz jeszcze tak, że szukamy pracowników i nie możemy się doczekać specjalistów.
Jak większe urzędy?
Czy mogę jeszcze wrócić do sprawy tego wniosku? Po pierwsze, musimy się nim jakoś formalnie zająć jako rada, bo wpłynął do rady, więc jakąś odpowiedź rada musi udzielić. To raz. Dwa, nie do końca rozumiem, z czego w ogóle wynika ten wniosek, bo Pan mówi, że formalny wniosek nie wpłynął do...
Nie.
Do ja tak jak mówię, nie tylko tak, nie wpłynął.
Czyli nie wpłynął do CUS-u,
czyli ta
wpłynął tylko wniosek do urzędu,
znaczy, tak? Nawet nie wpłynął wniosek.
Tak, bo na jakiej podstawie ta Pani, no bo na jakiej podstawie ta Pani uważa, że ona przekracza i tak dalej?
Ja mówię to, że ta Pani, z tego co mi koleżanka powiedziała, dzwoniła po mnie zeszłego roku i dostała informację, jak to wygląda. Czyli, że przedstawiła swoją sytuację dotyczącą wózka. Nawet tu nie chodziło o stricte o dochody. Tylko koleżanka poinformowała, że maksymalne podwyższenia, te 15 metrów plus 30%, w przypadku Pani daje 65 metrów kwadratowych. Natomiast na pewno nie uzyskała informacji, że jak Pani złoży, to dostanie Pani decyzję odmowną. Tylko proszę złożyć wniosek, dostanie Pani stosowną decyzję, zapozna się z Pani z nią, nie będzie się Pani zgadzać.
To... No, może ta Pani mylnie w ogóle interpretuje metraż tego swojego mieszkania, bo może ta część pozyskana przez ten remont w ogóle nie wchodzi, jakby da się to nie...
Może ma jakieś skosy, o których
nie wiadomo,
które nie wchodzą.
To jest przeciwna sytuacja, że nie zwróciła się.
Tak, tak.
A można by było kogoś tam wysłać do tej Pani, jakoś pracownika?
Znaczy, powiem tak, bo pracownik nie będzie, bo ja nie, to jest ulica...
No to jest Piaski, bo...
Albo po prostu...
Nie wiemy, adresu nie mam.
Komisja, żeby wypracowała taką odpowiedź, że Pani musi złożyć odpowiedni wniosek zgodnie z
wnioskiem do zarządcy, tak? To nie jest jednorodzinny, tak?
Tylko to jest... Nie, to jest cała będzie wszczęta.
No na formalny wniosek, tak?
Znaczy z dokumentów, które wynika, to bo Pani teraz prowadzi jednoosobowe gospodarstwo, ale z dokumentów wynika, że były dwie osoby tam. Więc może jak były dwie osoby, to Pani pobierała ten zasiłek mieszkaniowe, no bo były dwie, na dokumentacji całej tam są przedstawione jeszcze Pan Paweł, więc na pewno ktoś tam jeszcze mieszkał. Chyba, że Pani nigdy... No, dziwna sprawa, dlatego że Rada nie jest od wyrażenia zgód.
No to jest jakby kwestia zasadnicza, tak, że jakby Rada ma inne możliwości, które przedstawiłem, natomiast Rada nie zajmuje się przyjmowaniem wniosków dodatek mieszkaniowy, przekazywaniem ich do nas, a de facto takiego pisma nie można nazwać wnioskiem o dodatek mieszkaniowy, bo tak jak mówię, wniosek wynika z uchwały,
który jest załącznikiem
do,
formularz
oczywiście część jest przeznaczona dla zarządcy, z którą częścią idzie się do zarządcy i on wypełnia kwestie dotyczące właśnie tego procentowego udziału pokoju i kuchni do całości mieszkania, więc jak mówię, w tej konkluzji powinno być, że się nie zajmuje rada czy komisja i tak dalej, natomiast no,
skierowanie skierować do
zespołu do spraw realizacji świadczeń dodatków i złożyć wniosek, no to nic nie kosztuje, tak? No, ze strony klientki, no z naszej strony, no dlatego jesteśmy, nie?
Pani musi się zwrócić najpierw do odpowiedniego organu, który, no my tutaj tak naprawdę nie możemy...
Ja mówię, przedstawić zasady i jakie wygląda, natomiast
niczego wniosku.
Merytorycznie, no to dobrze, tak.
W takim razie zostanie napisane Pani pismo odnośnie skierowania Panią do CUS-u.
Złożenia formalnego wniosku.
Wniosku, tak. No bez tego tak naprawdę nie możemy.
Czy powiem bardzo tak, Pani pomyślała, to trzeba rozbadać formalnie teraz. Bo tak naprawdę wniosek wpłynął na Radę. W okresie między...
Ale to nie jest wniosek, przepraszam.
Ale nie, to jest jakaś forma wniosku.
No, a to jest napisane, to jest niewymagane.
A jest taki wniosek do Rady Miejskiej, żeby Rada Miejska coś tam niezgodnie z tymi kompetencjami zrobiła, tak? Wpłynęło to w okresie, rozumiem, międzysesyjnym. Mhm. Na Radę. Więc moim zdaniem teraz, tylko to jakby, że możemy formalnie to dobrze zrobili. Wydaje mi się, że to na Radzie powinno być jako pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej i formalnie na Radzie powinno zostać przekazane pod obrady komisji. Nawet nie wiem, czy tej, czy nie wniosków i petycji. I dopiero ta komisja powinna wypracować odpowiedź, że jest niezgodnie z właściwością i tak dalej, przekazać gdzie indziej, nie? No bo my tak fajnie, że obradujemy na ten temat, dotyczy to polityki społecznej, ale od strony formalnej to mi się wydaje, że tu jest jakieś zachwianie, nie?
Tak, proszę.
Bo to pismo zostało przedstawione na ostatniej sesji jako korespondencja do
Rady. A było już, tak? A to przepraszam,
później, okay. I później przewodniczący Rady to zadekretował na tą komisję.
Dobra, to przepraszam, ja wiedziałem, że to
komisja, było... jak było zadekretowane, to komisja powinna wypracować stanowisko i odpowiedzieć Pani, że tak naprawdę powinna złożyć wniosek do CUS-u, bo nie jesteśmy ani organem, który będzie rozpatrywał.
W takim razie ja proponuję, żebyśmy zagłosowali i wtedy już mamy jakby odpowiedź komisji w związku z pismem Pani.
Taka odpowiedź, co ma zrobić.
Tak, bo w innym wypadku, jak już jest podległe pod komisję, no to żeby zrobić, Panie Burmistrzu, jak Pan sądzi?
Ja uważam, że powinniście, to możecie Państwo głosować. Może być to zgoda, bo Pani kieruje pracami komisji, chociaż wniosek może być, bo to trzeba odpowiedzieć pismem. Więc myślę, że to głosowanie byłoby zasadne, że komisja przygotuje właśnie taką odpowiedź do Pani, żeby złożyła wniosek formalny do CUS-u.
No jeżeli jest potrzeba, to jest jakby komplet takiego wniosku, to żeby Pani nie musiała sobie, to można to dołączyć jakby do
pisma.
Dziękuję.
W takim razie przejdziemy do głosowania w sprawie pisma Pani Agnieszki Gat dotyczącego wyrażenia zgody na pobieranie dodatku mieszkaniowego. Kto jest za? Dotyczącego wyrażenia zgody.
Wypracowaliśmy stanowisko, że piszemy do niej odpowiedź. I to chcemy przegłosować, tak?
Chcemy. Czy musimy zmienić tutaj?
No tak uważam, nie wiem, kto zostaje członkowie, ale piszemy odpowiedź. Dokładnie.
Tak, jest kompetencja.
Czyli damy, jestem za.
Tak. Kto jest za?
Czyli przekazanie pisma do odpowiedzi
Pani Agnieszki K.
Co ma zrobić?
Tak. Dziękuję bardzo. 5 osób za. Nie ma opinii. Nie ma głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się. Dziękuję. Przejdziemy do trzeciego punktu, czyli sprawy różne. Jakieś pytania? Dziękuję bardzo za wstawienie się na posiedzenie komisji. Zapraszam. żadnego przeszkadzania.